Mietek pękł. Kwietniowy dzień, spokojny po szaleństwie nocnej burzy. Pracujemy z Mietkiem przy garażu Siekierezady. Mietek jest nerwowy i niespokojny, nie pije już ze 2 miesiące, a założył sobie plan ambitny – do 1 maja. Jest dopiero 8 kwietnia i Mietka chuj strzela, bo to chyba już o wiele za długo ta cała abstynencja. Za siatką na torowisku chleją koledzy Mietka. Widząc ich, jak przechodzą przy siekierze, Mietek wydziera się. Wy chuje, gorzej niż szmaty, tylko się najebać, nic więcej. Patrzę na Mietka zdziwiony jego nienaturalną agresją w stosunku do kolegów i mówię. Mietek, chyba bardziej krzyczysz do siebie niż do nich. Ten nic nie odpowiada, tylko szybciej zaczyna napieprzać łopatą. Nie chciałem mieć racji, ale już nazajutrz okazało się, że Mietek pękł i moja diagnoza była słuszna. Byłem z nim umówiony na 8:00, kiedy przyszedł, od razu zauważyłem zmianę na jego fizjonomii. Miał charakterystycznie wykrzywiony ryj. Taką asymetrię ma wyłącznie jak jest najebany. Wyciągnąłem palec w jego kierunku jak Bóg na fresku w kaplicy Sykstyńskiej i krzyknąłem: piłeś chuju! Mietek bez chwili wahania powiedział: tak, wypiłem, a wczoraj krzyczałem do siebie. Dodał ze smutkiem w oczach. Buffalo i żaba. Koniec marca, piękny, słoneczny dzień, takim, o jakim opowiada Louis Armstrong, dmąc swą trąbkę, taki, o jakim chrypi John Hooker. Buffalo siedzi na torach za siekierą w towarzystwie Janka. Rozpijają od rana drugie wino, karton 1 litr. Ciuchcia nie jeździ, ale za to pod ich stopami sunie w jednym kierunku istny pociąg, pociąg natury. Żaby trawne kicają w kierunku stawu, a Buffalo wpatruje się w tę nieustępliwą procesję życia i po dłuższej chwili skrzeczy. Kurwa Jasiek, degeneraci jesteśmy. No jesteśmy i chuj, bez wahania zgadza się Jasiek. Patrz na te żaby, to nawet te małe płazy mają cel, dążą do czegoś, idą się rozmnażać, wierzą w przyszłość, a my chuj, degeneraci jesteśmy. Degeneraci nawet nie jesteśmy, zanegował Jasiek. Jak to nie? Przed chwilą mówiłeś, że jesteśmy, zdziwił się Buffalo. Ale zmieniłem zdanie, degeneraci chcą się degenerować, a my nawet tego nie chcemy. Właściwie to my już jesteśmy nic, zasępił się Jasiek. Buffalo też się zasępił i pochmurnie patrzył na kicające żaby, których skoki do stawu wydawały dźwięk podobny do nic, nic, nic. Rozmyślania przy sadzeniu drzew. Połowa kwietnia. Macham sobie żółtą sztychówką i robię rzecz, którą kocham. Sadzę drzewa. 500 sztuk świerka i sosny utykam w ziemię, łąkę przylegającą do naszego ciśniańskiego Nilu Solinki. Siadam po robocie na zwalonej wierzbie i wsłuchuję się w szum i szmer, mowę wody. Cieszę się jak dziecko, bo oto płynie czas, niosąc moje istnienie niezauważalnie i łagodnie w niebyt. Ale z drugiej strony, te drzewa to mój manifest. Może zobaczę je strzeliste, a może nie. Ale sama myśl i nadzieja, że będą się wznosić, jest miła. Ktoś spojrzy na nie kiedyś i ten ktoś nie będzie wiedział, że ja je tutaj wetknąłem, ale ucieszy się, patrząc na to wybujałe życie. Siedzę sobie tutaj nad tym brzegiem rzeki i jest mi tak cudownie i nie potrzeba mi nic więcej do szczęścia, tylko to sadzenie małych drzewek. Może ten Bóg, ta ona, ta przyroda uwierzy we mnie, że nie chcę jej skonania, może to jest moja arka przymierza z nią, tą wielką zieloną boginią. W rozpaczliwy sposób chcę oddać światu to, co z niego biorę najcenniejszego. Powietrze, którym oddycham. Więc zwożę te sadzonki i utykam je w żyzną glebę. To jest moja modlitwa do życia, moja skromna ofiara na tacę kosmosu. Mam świadomość, że wkład mój nędzny i skromny, ale jest mi tak cudownie lepiej, że to robię i siedzę sobie nad brzegiem mojej rzeki i rozmyślam nad tym, co czynię. Wina. Jasiek, wleczony nałogiem jak pies na smyczy, dotarł o świcie za siekierę. Zauważył na moście kolejki wąskotorowej Mietka, który z przerażającą metodycznością i skupieniem wpatrywał się w płynącą wodę. Podszedł i milcząco zajął stanowisko obok. Po chwili Mietek przemówił: pomówmy o winie. Jasiek przeraził się. Długo trwało, zanim zdołał odpowiedzieć. Ja, Mietek? Nie, ja na pewno nic, to nie ja. Mietek spojrzał na niego karcąco i rzekł, zrozumiawszy, że Jasiek opacznie go zrozumiał. Nie o twoich jebanych grzechach, z tego będziesz się tłumaczył w piekle. O winie, baranie jebany, o winie do chlania pomówmy. Aha, rzekł wyraźnie uspokojony Jasiek. Karol i Władek. Karol leżał już od tygodnia w łóżku. Wszyscy we wsi wiedzieli, że trzeba się z nim żegnać, bo drugiego tygodnia już nie przetrzyma. Rak żarł go nieubłaganie. Właściwie z Karola zostały już tylko wielkie, przerażone oczy patrzące rozpaczliwie w sufit. Nawet nie wiedzieliśmy, czy rozumie, że się z nim żegnamy, ale chyba rozumiał, bo jak się coś mówiło, to płakał. Łzy ciekły mu po policzku i zwilżały białą poduszkę. Matka Karola głaskała go po głowie i mówiła coś szeptem i to było takie bolesne, bo tuliła go jak małego chłopca, a Karol miał przecież 40 kilka lat. Karol leżał już od tygodnia, a Władek co dzień mówił: muszę się iść pożegnać z Karolem. I zanim tam miał dotrzeć, wypił z rozpaczy 100 wódki w siekierze, później pół wina na torach, a później jeszcze ćwiartkę ze słoneczkiem pod sosnami nad Solinką. I jakoś tak nie mógł przybyć tam, do Karola. Minęły ostatnie 14 dni Karola, których on nie był w stanie wykorzystać w jakiś spektakularny sposób. Można powiedzieć, że przyjmował audiencję, nas, przyszłych żałobników na jego osobistym pogrzebie, w jego osobistym królestwie ostatecznej rozpaczy. Karol mógł popatrzeć, tak próbnie, jak będziemy płakać w tym dniu jego kresu, i Karol umarł. Władek na moje pytanie po pochówku: i co, zdążyłeś się z nim pożegnać? Odpowiedział: no kurwa, nie doszedłem jakoś. I wypiliśmy ćwiartkę z gwinta pod płotem cmentarza i nie było nawet czym przepić, to przełknęliśmy tę ślinę goryczy, która nam się nazbierała, i Władek powtórzył: no kurwa, nie doszedłem jakoś. Perun, pies i puszcza. Perun jest bogiem ognia, ale ten nasz Perun z Żubraczego był bogiem mroku. Wszystkiego, co w człowieku złe, cierniste, straszne i bolesne. Z posturą małego, złośliwego gnoma, z siekierką na przedłużonym stylisku penetrował bieszczackie ostępy. Pod pazuchą nierzadko tkwił ukryty obrzyn. Perun zabijał inne stworzenia, pozbawiał je życia, istnienia, nawet chyba duszy. Zdawało się, że mordowanie śmigłych jeleni, saren, wilków i borsuków, w ogóle wszystkiego, co było napełnione krwią, to jego przeznaczenie. Zabierał im światło, zabierał dumę, zabierał bicie serca, zabierał wszystko, co najcenniejsze, życie całe. Kto Perunowi dał to prawo kata, nikt nie wie. Może to Perun był tak butny, że sam sobie je przyznał. Niski, przygarbiony, z wąsem kryjącym jego złośliwy uśmiech, albo coś, co udawało uśmiech. Razem ze swym psem, jak cień, przemykał między 4 bieszczadzkimi porami roku. Jedyne stworzenie, które było w stanie znieść Perunowe towarzystwo, to ten pies. Znosił je dlatego, że się go bał, przeraźliwie. Czuł ten pies myśli Perunowe i wiedział, że w tych myślach nie ma litości. Jeśli pies zawodził Peruna, znikał. A Perun mówił: musiałem się go pozbyć. I tego psa już nie było nigdy więcej. Aż pewnej wiosny narodziło się szczenię, którego przeznaczeniem było zemścić się za swoich braci, psów pomordowanych i za te zwierzęta, co z tymi psami wspólnie pomordowali. I kiedy zmężniało to szczenię i grudy mięśni nabyło, Perun go kupił i wyszkolił. A Perun go kupił, żeby ten pies mógł się na nim zemścić. On nie wiedział, że tak będzie, ale tak się miało stać. I przyszedł dzień, kiedy ten pies zepchnął Peruna ze stromych schodów wiodących na poddasze, gdzie oprawiał te zabite istoty. Pies aż do chwili, w której skoczył na pierś Peruna i pchnął go potężnie łapami, kiedy jeszcze w tej piersi biło to czarne, złe serce, aż do tej chwili udawał, że jest wierny i że się Peruna boi. Ale pies nie był wierny i się go nie bał, tylko chciał, żeby tak myślał Perun. I kiedy ten leżał już z zakrwawioną czaszką u stóp schodów, a żył jeszcze i pewnie chciał żyć, bo tak mówiły jego oczy. Pies nawet się nie zatrzymał. Przeskoczył Peruna i zniknął w lesie, w Puszczy Przedwiecznej, którą jest w stanie opisać tylko William Faulkner i nic, że tamta jego puszcza żyje nad Mississippi, a psa nad Solinką. Bo pies chyba nie był psem i on chyba przed zemstą czytał Faulknera i zrobił, co mu kazała ona, ta Puszcza Przedwieczna, gdyż nie mogła już tego znieść, tego życia Peruna.